Niektórzy przyszli dzisiaj troszeczkę później, dlatego tym wszystkim mówię dzień dobry. Witam serdecznie, bo z pozostałymi wcześniej już się witałem. Niespodziewanie, jak już mówiłem, tutaj przyjechałem do was, więc tak bezpośrednio nikt nie przekazywał pozdrowień dla Gdyni, ale wszędzie tam, gdzie jestem, mówią, pozdrawiaj, gdzie będziesz. Więc ostatnio byłem w Elblągu, wcześniej byłem w Gdańsku, byłem również w Sierakowicach. Pozdrawiają was. O, na to właśnie czekałem, przekazał. Drodzy, 2000 lat temu pewien człowiek, wykształcony człowiek, stwierdził, że wszystko, co do tej pory było dla niego zyskiem, uznał ze względu na Chrystusa za szkodę. Ciekawe. Był to człowiek, jak pewnie ci, którzy czytają Pismo Święte doskonale wiedzą, tym, z którego bogactwa możemy czerpać dzisiaj. Mowa o apostole Pawle, który przecież napisał większość ksiąg Nowego Testamentu. Ale zanim stał się Pawłem, był znany jako Szaweł z Tarsu. Człowiek, który pobierał nauki u samego Gamaliela, który był najlepszym nauczycielem w tamtych czasach. I tenże człowiek, który chciał służyć Bogu jak najlepiej, w pewnym momencie wybrał się do Damaszku, aby prześladować tych, którzy gdzieś tam usłyszeli naukę Jezusa Chrystusa i starali się być Jego naśladowcami. I w drodze do Damaszku staszyła się rzecz niespodziewana dla Szawła z Tarsu. Na jego drodze stanął Jezus Chrystus i zadał mu pytanie, dlaczego ty mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus Chrystus, ten, którego ty prześladujesz. W jaki sposób prześladował Jezusa Chrystusa Szaweł z Tarsu? No w taki, że gnębił, prześladował, wtrącał do więzienia tych, którzy byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. A więc popatrzmy, z nauki biblijnej wiemy, że czynić coś dla Jezusa to jest czynić coś dla dobra Jego naśladowców, a czynić coś przeciwko Chrystusowi to czynić coś przeciwko Jego naśladowcom. A więc coś się stało od momentu, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa. To w liście do Filipian później zdaje sprawozdanie z Jego przemiany, przewartościowania. Dlatego też czytamy w trzecim rozdziale listu do Filipian od wiersza siódmego. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Ale to nie wszystko, lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec czego? Doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Chrystusa. Co jestem w stanie poświęcić, w cudzysłowie, żeby zyskać Jezusa Chrystusa? Szaweł z Tarsu po spotkaniu Jezusa i zobaczeniu Jego świętości, Jego wspaniałości, mówi, wszystko, co dotychczas miało jakąkolwiek dla mnie wartość, to w tej chwili w porównaniu z Nim to są śmieci. Dzisiaj w czasie szkoły sobotniej podzieliłem się moimi wspomnieniami z czasów młodości, kiedy byłem nastolatkiem, takim początkującym nastolatkiem, bo wiecie, jak to jest z dziećmi, nie? Jak już ma 11 lat, to już nie jest dzieckiem, jest nastolatkiem, bo już ma naście lat. Ja nie wiem, czy tak akurat wtedy myślałem, ale wiedziałem jedno, że dla mnie największą wartość to mają samochody i żebym mógł kiedyś siąść za kierownicą. W wtedy wchodziły już akurat do produkcji, no weszły już jakiś czas, Fiat 125P. Cud techniki. I tak usiąść za kierownicą i pojeździć. I do tego stopnia, że mówię, Panie Jezu, jeszcze nie przychodź, bo ja jeszcze nie jeździłem. Dzisiaj dla nastolatków komputer, internet. Mój syn ma 11 lat i mówi czasem, tata, a w niebie będą komputery? A ja mówię, synu, jak tam się znajdziesz, to nawet nie wspomnisz na komputer, bo to będzie śmieć. Czy dzisiaj, żyjąc na tej ziemi, jest również możliwe to, żebyśmy po spotkaniu Jezusa Chrystusa takim rzeczywistym, nie z opowieści, nie z czytania, ale w moim życiu, wtedy, kiedy On ma wpływ na mnie, na moje zachowanie, na moje wybory, żeby uznać to wszystko, co do tej pory miało wartość. Żebyśmy mogli powiedzieć, w sumie to jest dobre, przydaje się, ale w porównaniu z Jezusem Chrystusem nie ma żadnej wartości. A kim był Paweł? Kim był Szaweł z Tarsu? On mówi o sobie tutaj tak. Jak mówi Paweł o sobie? Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Czytam 4 wiersz 3 rozdziału listu do Filipian. Obrzezany dnia 8. Dzieci w Izraelu, chłopcy, byli obrzezani 8 dnia. Teraz też? Z pokolenia Beniaminowego. Czy ważne było, żeby być z pokolenia Beniaminowego? Przecież były zacniejsze plemiona, pokolenia, prawda? A Beniamina to było takie najmniejsze. Ale pierwszy król w Izraelu był skąd? No z Beniamina. I również miał na imię Saul. Bo Szaweł, Szaul, Saul to to samo. Hebrajczyk z Hebrajczyków. I teraz uwaga. Co do zakonu faryzeusz. My dzisiaj o faryzeuszach trochę pogardliwie myślimy, prawda? Ale to był człowiek, który ściśle przestrzegał zasad, przykazań, zakonu. Co do zażarliwości prześladowca Chrystusa, a co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek co? Bez nagany. A jak dzisiaj patrzysz na siebie, jeżeli myślisz o przestrzeganiu przykazań? Przestrzegasz przykazań? Wiecie, czasem się uśmiecham, bo pewnie popatrzycie na mnie krzywo. Ale ja bym wzbraniał się, gdybym miał powiedzieć, przestrzegam przykazań. W czasach Jezusa Chrystusa byli tacy młodzi ludzie, którzy też uważali. Ja od młodości przestrzegam przykazań. Ja mogę powiedzieć, że staram się przestrzegać przykazań. Ale żebym powiedział, przestrzegam przykazań? Paweł też, albo inaczej, Szaul z Tarsu, przestrzegał przykazań w swoim mniemaniu. Przestrzegał przykazań. A później powiedział, to wszystko z Chrystusem to śmieć. Należy przestrzegać przykazania? Jak najbardziej. Drodzy, w takim razie w czym jest problem? Chciałbym, abyśmy sięgnęli do listu do Rzymian. W 7 rozdziale apostoł Paweł pisze o pewnym napięciu, jakie jest w człowieku, w grzesznym człowieku. Artur patrzy na zegarek. Jeszcze mogę mówić chyba. Jakie to napięcie jest w człowieku? Cóż więc powiemy, od wiersza siódmego czytam, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby zakon nie mówił. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Czy przykazanie, które mówi nie zabijaj, to jest dobre przykazanie? Czy należy zabijać? Czy zabijasz? Kiedyś Pan Jezus powiedział, nawet jak się gniewasz na swojego brata, to już zabijasz. Ale jakie to jest napięcie w człowieku? Apostoł Paweł, tutaj nie będziemy czytali tego całego rozdziału, ale przypomnijcie sobie w domach, mówi, ja jestem grzesznikiem i ciągnie mnie do złego. I wiem, że należy czynić dobrze i chcę czynić dobrze, ale wykonania brak. Bo moja grzeszność ciągnie mnie do złego. Po upadku w grzech jesteśmy skażeni grzechem do tego stopnia, że apostoł Paweł w 14 wierszu 7 rozdziału ośmielił się napisać tak. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Czy w swoim życiu zauważasz to napięcie, że chcesz czynić dobrze, a nie wychodzi? Gorzej jest, jeżeli nie chcesz czynić dobrze. Gorzej jest, kiedy dobro nazywasz złem, a zło dobrem. Gorzej jest, jeżeli mówisz, ze mną nie jest tak źle. Inni gorzej postępują. Gorzej jest, jeżeli jesteś letni. Bo Bóg mówi, bodaj byś był zimny albo gorący. A więc jak to jest z tą naszą sprawiedliwością opartą na zakonie? Czy ktokolwiek ośmieli się powiedzieć, tak, ja jestem posłuszny i dlatego nie jestem taki zły. Ale drodzy, ten 14 wiersz od samego początku, gdybyśmy czytali 7 rozdziału, czytamy tam, że apostoł Paweł stwierdza, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Co to znaczy, że zakon jest duchowy? Rozwija tą myśl troszeczkę apostoł Paweł w 8 rozdziale. I dzisiaj na samym początku brat prowadzący przeczytał pierwszy tekst, który mówi, przeto teraz nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy są. No słuchacie czy nie? No to czego nie ma? Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I czytajmy dalej. Bo zakon ducha, a 14 wiersz 7 rozdziału mówi, że zakon jest duchowy, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu czego? Grzechu i śmierci. Czyżby były dwa zakony? Z jednej strony mamy zakon grzechu i śmierci, a z drugiej zakon ducha? Czy też mamy jeden zakon, jedno prawo, jedno 10 przykazań, ale możemy podchodzić do niego w sposób cielesny lub też i duchowy? A propos cielesności i duchowości. Przeczytamy dwa teksty z listu do Rzymian, które nam pokazują, w jaki sposób apostoł Paweł podchodzi do zakonu, tłumacząc nam, że możemy my również podchodzić w sposób cielesny lub też duchowy. Rzymian 2:13. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten tekst i głośno przeczytali. I uwaga. Gdyż nie ci, którzy zakon słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon co? Wypełniają, usprawiedliwieni będą. Co apostoł Paweł chce tutaj powiedzieć? Że jeżeli będziesz posłuszny prawu, to będziesz jaki? No co? Boimy się to powiedzieć? Że jeżeli będziesz posłuszny prawu, to będziesz usprawiedliwiony. Prawda czy fałsz? A popatrzmy na trzeci rozdział, wiersz 20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie co? Usprawiedliwiony żaden człowiek. No to jak to jest? Czy wtedy, kiedy będziemy posłuszni, to będziemy sprawiedliwi, czy wtedy, kiedy będziemy posłuszni, to nie będziemy sprawiedliwi? Drodzy, w 13 wierszu drugiego rozdziału apostoł Paweł chce powiedzieć, okej, jeżeli uznajesz, że jesteś na tyle dobry, że możesz być posłuszny prawu, no to dobrze, to będziesz usprawiedliwiony. No i co dalej? Ja nie zabijam. Kiedy ostatnio pogniewałeś się na swojego brata? Ja nie cudzołożę. Kiedy ostatnio twój wzrok gdzieś tam i myśli powędrowały? Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, bo grzeszny człowiek zaprzedany grzechowi nie może w 100% być posłuszny prawu Bożemu. Prawda czy fałsz? I teraz popatrzmy na ten 8 rozdział listu do Rzymian dalej. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Przykazanie mówi, nie zabijaj, a zapłatą za grzech jest śmierć. I ja zabijam. I na co zasługuję? Na śmierć. Ale Paweł mówi, jest rachunek. Zakon ducha może cię uwolnić od zakonu grzechu i śmierci. W jaki sposób? Zauważyliśmy już, że zakon jest duchowy, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. W takim razie, czy logiczne jest wyciągnięcie wniosku, że potrzeba ducha we mnie, żebym mógł być posłuszny temu zakonowi ducha? Albowiem, trzeci wiersz 8 rozdziału, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez co? Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Co Paweł tutaj mówi? Że Jezus Chrystus jedynie przyszedł jako człowiek i był posłuszny całkowicie prawu Bożemu, dlatego to wszystko dokonało się w życiu Jezusa Chrystusa, co nie może się dokonać w moim życiu. Bo ja jestem grzeszny, zaprzedany grzechowi. Taka jest moja natura. Aby słuszne żądania zakonu, wiersz 4, wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. W jaki sposób słuszne żądania zakonu mogą się wykonać na mnie? Czy mowa jest tutaj o przyjęciu sprawiedliwości Jezusa Chrystusa? Zakon mówi, nie rób tego. Ja to robię. On tego nie robił. Ale zakon mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Umarł ten, który tego nie robił. A ja to robiłem i przyjmując zasługi Jezusa Chrystusa mogę uniknąć kary. Widzimy tą zamianę? Ale czytajmy dalej. Bo ci, którzy według ciała myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I teraz 6 wiersz. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też i co? Bo też i co? Nie może! Czy apostoł Paweł chce tutaj powiedzieć, że ty i ja sami z siebie nie możemy być posłuszni prawu Bożemu? A Ale ósmy wiersz mówi, ci, którzy zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale na szczęście jest wiersz dziewiąty, który mówi, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. I teraz uwaga, jeżeli tylko Duch Boży mieszka w was. Zobaczmy, zakon jest duchowy, prawo jest duchowe. Ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Ja nie jestem w stanie być posłuszny sam prawu Bożemu. Ale mogę być również duchowy i wtedy jestem posłuszny prawu Bożemu, ale duchowy jestem wtedy, kiedy co? Duch Święty mieszka we mnie. W takim razie, o co ja powinienem zadbać w pierwszym względzie? Czy o to, żeby być posłuszny prawu, czy o to, żeby był Duch Święty we mnie? Popatrzmy, my tak bardzo chcemy być posłuszni i to jest rzecz niezbędna w naszym życiu chrześcijańskim. Ale my nie jesteśmy w stanie być posłuszni, ale Duch Święty w nas może być posłuszny. Ale kto wtedy jest posłuszny? Ja czy Duch Święty? Jeśli jednak, wiersz dziesiąty, jeśli jednak Chrystus jest w was, bo jeżeli my czytamy Duch Święty w nas, czy Chrystus w nas, czy Bóg w nas, to jest to samo. Jeżeli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Czy jest możliwe posłuszeństwo? Ta moc, która powołała do zmartwychwzbudzenia Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i był pogrzebany w grobie, ta sama moc jest po to, żeby stwarzać nas na nowo na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ale najpierw nasze ciało musi umrzeć. Najpierw musimy przyjąć tą naukę, że my nie jesteśmy w stanie sami być posłuszni prawu. I dlatego też apostoł Paweł w innym miejscu powiedział, i my znowu bardzo często tylko jeden fragment jego wypowiedzi, tą końcową cytujemy, bo mówimy, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, prawda? Ale wcześniej Paweł napisał, ale co, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Moja grzeszna natura, moje myślenie cielesne musi być ukrzyżowane z Chrystusem. I wtedy dopiero Chrystus może pobudzić moje ciało przez Ducha Świętego, który mieszka we mnie, żeby przeze mnie Duch Święty był posłuszny prawu Bożemu. Wiersz 12. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jakże różne pojęcie umartwiania, prawda? Znamy ludzi, którzy idą i się biczują. Mówią, umartwiamy swoje ciała. To zaproszenie Ducha Świętego powoduje, że On przemienia mnie na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Kiedyś czytałem ten pierwszy wiersz ósmego rozdziału. Na różnych miejscach i różne było odczucie ludzi, którzy ze mną czytali ten tekst. Niektórzy mówią, jak to nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Czy to nie jest zbyt zuchwałe? Za każdym razem, kiedy nasz wzrok duchowy kierujemy na siebie samego, to zauważamy braki, niedoskonałości i mówimy, no jak to? Nie ma potępienia. I przypominamy sobie różne rzeczy, które zdarzyły się w naszym życiu, które zasługują na potępienie. Ale jest różnica między patrzeniem na prawo Boże w sposób cielesny, a patrzeniem na prawo Boże w sposób duchowy. Kiedy ja cieleśnie patrzę na prawo Boże, to stawiam siebie jako wykonawcę. I teraz prawo mówi, znowu ten przykład, tak? Nie zabijaj. No to ja staram się nie zabijać. I mówię, no nikomu głowy nie uciąłem, do nikogo nie strzeliłem, nikogo nie otrułem, nikt przeze mnie życia nie stracił. I tak podchodzę do każdego prawa i przychodzę do przykazania czwartego, które mówi, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. I ja nie pracuję w sobotę, nie chodzę do pracy, cieszę się, że mogę odpoczywać. Często leżę do góry brzuchem i jestem taki zadowolony. Ale czekam, kiedy się skończy sobota, bo tam są takie fajne rzeczy, które ja nie robię przecież w sobotę. Drodzy, nie tak dawno w naszym studium szkoły sobotniej, pewnie wy też zauważyliście, a ja zauważyłem również, że taką siłą sprawczą, takim motorem, które powoduje, że zakon staje się duchowy, a nie jest tylko zbiorem przepisów, praw i obowiązków. To jest miłość. I pamiętamy tą historię z tym młodzieńcem, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i mówi, co mam czynić, abym był zbawiony? No przestrzegaj przykazań. No których? No nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Panie, ja od młodości jestem posłuszny temu prawu. No to słuchaj, jesteś bogaty człowiek, sprzedaj co masz, oddaj ubogim. O Panie, na dzisiaj to wystarczy, do widzenia. Jeżeli po ludzku podchodzimy do przykazań Bożych, to będzie dla nas to męczarnia. Jeżeli złożymy nasze życie w objęcia Jezusa Chrystusa i będziemy mieli relację z Nim i pozwolimy, aby Duch Święty wykonywał swoje dzieło w nas, wtedy to będzie wyzwolenie. Wiecie, że to poznanie Boga, o którym apostoł Paweł w liście do Filipian trzecim rozdziale, o którym czytaliśmy, to poznanie Boga jest niezbędne do życia wiecznego. Nie potrzeba przypominać tutaj tekstu, aby poznali Boga, tak? A to jest żywot wieczny, aby poznali Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, tak? Wiecie, że prawdopodobnie, tak niektórzy politycy mówią, podobieństwo graniczące z pewnością. Nie, na pewno tak było. Jezus Chrystus wiedział, że problem z poznaniem Boga będzie miał miejsce przy końcu historii naszego świata. Dlatego też w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza umieścił takie trzy przypowieści. Jest to przypowieść o 10 pannach, przypowieść o talentach i przypowieść o owcach i kozłach. I wiecie, jaki jest wspólny mianownik tych trzech przypowieści? Kiedy wreszcie panny przychodzą, te głupie, po spełnieniu tych wszystkich rzeczy, których im brakowało, to Jezus Chrystus mówi do nich, nie znam was. Ten, który dostał jeden talent, miał tak wypaczony obraz swojego pana, że zakopał ten talent i nic z nim nie zrobił. Ci, którzy powiedzieli w pewnym momencie z przypowieści o owcach i kozłach, no, gdybyśmy wiedzieli, że to ty, panie, to byśmy cię odwiedzili w więzieniu. Prawda? Gdybyśmy wiedzieli, że to ty jesteś, panie, to byśmy cię odwiedzili. Znali swojego pana? Kiedyś słyszałem taką przypowieść. Być może wy już również, ale postaram się opowiedzieć ją jeszcze raz w miarę udolnie. Był pewien młody człowiek, któremu powiodło się w życiu. Wybudował sobie wspaniały piętrowy dom. Być może, gdzie jest najlepsze miejsce w Gdyni do budowania? Być może w Kamiennej Górze. 5 pokoi na górze, 5 na dole. Oczywiście z całym wyposażeniem, kuchnie, łazienki. No i tak sobie myśli, Panie Jezu, jakże by było wspaniałe, gdybyś Ty tutaj zamieszkał ze mną. I w pewnym momencie słyszy stukanie do drzwi, otwiera, patrzy Pan Jezus. O, Panie, jakże wspaniale, że jesteś. Właśnie myślałem o Tobie. Wiesz co, mam tutaj wspaniały dom. I taki na piętrze tam, w końcu korytarza jest taki fajny pokój. Mógłbyś tam zamieszkać? Oczywiście. No i Pan Jezus udał się na piętro do tego pokoju. Wieczorem łomotanie do drzwi. Młody człowiek otwiera, patrzy, diabeł. Zanim się spostrzegł, diabeł już jest w środku. I zaczynają się mocować. I diabeł naciera. I młody człowiek się stara. I w myślach mówi, Panie Jezu, przecież Ty gdzieś tam jesteś u mnie u góry, czemu nie przychodzisz mi pomóc? Ale pomoc nie nadchodzi. I jakimś ostatnią siłą woli wypycha tego diabła za drzwi. Zamknął, zaryglował. Idzie do Pana Jezusa z pretensjami, Panie Jezu. Dlaczego mi nie pomogłeś? No przecież ja nie chciałem Ci przeszkadzać, no. Dałeś mi tam pokój. Jestem Twoim gościem, co będę się wtrącał? Ale wiesz, gdybyś poprosił mnie i więcej mi tutaj praw, no to wiesz, Panie Jezu, to może zajmij Ty ten piętro całe, a ja będę mieszkał na dole. Dobrze. I znowu wieczorem łomotanie do drzwi. I ten młody człowiek uchyla drzwi i znowu, zanim się spostrzegł, już diabeł jest w środku. I znowu jest walka i mocują się i znowu pretensje do Pana Jezusa, że nie pomaga. I znowu ostatnią siłą woli wypchnął z tego diabła i zaryglował wszystkie drzwi. I znowu pretensje do Pana Jezusa. No słuchaj, no mam całe piętro, ale ja jestem u Ciebie tylko gościem. Jak ja mogę się wtrącać w Twoje sprawy? Ale wiesz co? Mam propozycję. Daj mi klucze od domu i zamieszkaj sobie tam na piętrze w tym najlepszym pokoju. Dobrze, Panie Jezu. Wreszcie się zgodził. I teraz ten młody człowiek jest tam w tym pokoju u góry, a Pan Jezus na dole. I znowu łomatanie do drzwi. I ten młody człowiek słyszy takie spokojne kroki, które zdążają do drzwi wejściowych. I ten młody człowiek jest troszeczkę już zaniepokojony. Ale pozostaje w tym pokoju na piętrze. I słyszy, jak Pan Jezus otwiera drzwi. Diabeł. I słyszy słowa, przepraszam Panie, chyba pomyliłem mieszkania. I odszedł. Drodzy, dopóki Chrystus nie będzie Panem naszego życia, nas, nie tylko gościem, ale dopóki nie będzie Panem, będziemy przegrywali. ale wtedy, kiedy Chrystus będzie Panem naszego życia, wtedy, kiedy będzie mieszkał w całym naszym sercu, wtedy jest możliwe posłuszeństwo, ale to już nie ja. To żyje we mnie Chrystus. Chciałbym wspomnieć jeszcze jedną znaną przypowieść z Nowego Testamentu. Syn marnotrawny. Kiedy wraca syn marnotrawny do domu, to co się dzieje? Kończy się ta przypowieść czym? Ucztą. Ktoś powiedział współcześnie, tak? Imprezą. Ucztą się kończy. A pamiętacie z Księgi Objawienia, 3 rozdział, wiersz 20. Końcówka listu do Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś otworzy drzwi, wejdę do niego i co? I będę z nim wieczerzał. Czym się kończy? Ucztą! Drodzy, jeżeli Chrystus będzie Panem naszego serca, naszego życia, jeżeli nasze ciała będą świątynią Ducha Świętego, nie ma tam mowy o walce, niepowodzeniach, frustracji. Jest tam mowa o uczcie. Nie ma zatem żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tego życzę sobie i wam. Amen.